Tomasz Sekielski, to jest cykl rozmów zatytułowanych Podziel się życiem. Rozmów, w których poruszamy temat i problemy transplantologii w Polsce. Dziś moim gościem jest znakomity aktor Piotr Polk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Piotrze, rozmawiałem już z osobami po przeszczepie, pan taką osobą jest, ale zdałem sobie sprawę, że żadnej nie zadałem jednego pytania, które mnie nurtuje. Być może się wstydziłem we wcześniejszych rozmowach, a jakoś pan mnie ośmiela. Jak to jest? Jakie to jest uczucie? Jaka to jest myśl, kiedy człowiek wie, że ma w sobie czyjś organ?
Powiem szczerze, że pytanie jest absolutnie zasadne na miejscu. A tylko z odpowiedzią jest spory problem. I ja, żeby pokazać siebie od środka, to muszę powiedzieć, że ja mam trzy nerki, ponieważ ja mam przeszczep wyprzedzający. Więc są te dwie moje, które jeszcze pracują. Słabiutko, ale pracują. No i jest jedna od dawcy. Fizycznie nie ma żadnej różnicy. Moralnie to jest, było w tym pierwszym takim bliskim okresie, kiedy człowiek jest taki podniecony nowym życiem i chciałby zarzucić ten świat kwiatami, że to się udało. Uściskać tego, dzięki któremu się to udało. To jest oczywiście niemożliwe. Z różnych powodów. Więc taka pierwsza myśl jest pytaniem do samego siebie, jak ten człowiek wyglądał? Czy był podobny do mnie? Bo to, czy chorował, czy był zdrowy, to już jest sprawa lekarzy i medycyny. Ale to, jaką miał rodzinę, dlaczego zmarł, jak myśli się o tym drugim człowieku, ale to jest na początku. A potem, kiedy ta nerka już funkcjonuje, ona działa i tak dalej, człowiek troszeczkę odchodzi, aczkolwiek no pewnie pełen wdzięczności z tą nerką, jeżeli ze mną zostanie, będę do końca życia. No bo dzięki temu komuś ja żyję.
Jak pan się dowiedział o chorobie, o problemach z nerkami? Od czego się zaczęło?
Powiem tak, że na to, co mnie spotkało, nie zapracowałem. Bo są takie przeszczepy i takie organy, gdzie człowiek usilnie pracuje na to, żeby kiedyś dostąpić ewentualnego szczęścia przeszczepowego.
Nie żyje zdrowo.
Nie żyje zdrowo, ma taki, a nie inny styl życia. Używa życia, jak jemu pasuje. Nie pyta o zgodę organizmu i tak dalej. I to potem może się tak kończyć. A jednocześnie nie dba o siebie, więc to się tak kończy.
I to nie pana przypadek?
To nie jest mój przypadek. Ja uważałem, że skoro oddaję samochód do przeglądu, to dlaczego nie mam tego zrobić z sobą samym? I to robiłem. Ja to robiłem co roku, czasem dwa razy w roku. Co roku robiłem sobie takie gruntowne badania krwi, jeżeli mi nic nie dolegało, nie było. A więc byłem pewny za swój organizm. Byłem absolutnie pewny za swój organizm. I pamiętam, że był maj. Zrobiłem sobie, jak zwykle, kolejne takie profilaktyczne badania. Tu powiem szczerze, że te profilaktyczne badania u nas wyglądają tak, że ja chcę się zbadać, żeby mi wzięli krew profilaktycznie i mam wrażenie, że jestem intruzem, ponieważ zabieram miejsce komuś, kto by ten... A ja zawsze by tłumaczyłem, ale ja zabieram może teraz miejsce, ale potem i zwalniam, bo jak nie przyjdę, to może zabiorę na dłużej miejsce, ale to już inna sprawa, to inna kategoria rozmowy. I zbadałem sobie krew, wszystko było w porządku. Przyszło lato, ja pracowałem, miałem zdjęcia. Zacząłem się tak czuć kiepsko. Znaczy, zaczynało brakować mi siły. Mm-hmm. Ale jak każdy rozsądny człowiek mówi sobie, no stary, nie dziw się, masz prawie 60 lat, harujesz jak wół, a ty byś chciał mieć siły 25-latka. Nie. Mm-hmm. No i tak sobie sam tłumaczyłem. Ja to rozumiałem, mówiłem, a okej. Okay. Nie mogłem spać. Myślę sobie, no przepracowany jestem. Ciągle szukam miejsca w towarzystwie, żeby usiąść. W domu przychodzę, kładę się na kanapie. Mówię, Boże, ale ja muszę być zmęczony. A to może też jest upał. Mm-hmm. Często chodzę do toalety. Myślisz sobie, wow, no jak ktoś wypije tyle wody, jak jest takie upalne lato, to jest naturalne.
Do toalety.
Tak. Na wszystko miałem odpowiedź. Mhm. Pewnie tak jak 100% albo 95% ludzi, którzy chorują na cokolwiek. Zawsze znajdą sobie jakieś wytłumaczenie. Mhm. Ja sobie znajdowałem. Nawet zrobiłem sobie USG, które nic nie wykazało. Nic, ponieważ nerka jest cicha, ona nie boli, ona się nie awanturuje, ona po prostu umiera. Mm-hmm. Ups, i nie ma. I czułem się już na tyle kiepsko, ale naprawdę kiepsko. Bolały mnie stawy. Trudno mi było tak jakoś się pozbierać rano. Myślę sobie, Boże, no ja rozumiem, że mam 50 parę lat, no, ale już nie jestem starym takim dziadkiem, żebym aż tak do tego stopnia. Mówię, coś jest nie tak. Poszedłem sobie we wrześniu zrobić jeszcze raz to samo badanie, tę biochemię. Tak właściwie dla samego siebie, no bo 4 miesiące wcześniej było wszystko dobrze. I tego dnia wieczorem dostałem telefon, czy wysłać po mnie karetkę, bo moje nerki prawie nie pracują. Ja byłem tak zaskoczony.
A to strasznie szybko poszło.
No, prawie 5 miesięcy. Trafiłem do szpitala. Profesor Niemczyk mówi, że to tempo jest niesłychane. I zanim zajmiemy się nerkami, musimy sprawdzić, co spowodowało tak szybkie popsucie tych nerek. Po 3 czy 4 dniach okazało się, że to jest autoagresja, czyli autoimmunologia. Mhm. Czyli wytworzyły mój organizm, którego ja lubię, mi się wydawało, że on mnie też, wytworzył takie antyciało, które się szybko rozmnożyło i postanowiło zabić coś, co od 50 paru lat było moje. Wybrało sobie, czasem wybiera płuca, czasem serce, czasem głowę, a mnie wybrało nerki. Może one były najsłabsze, nie wiem. No i w tych paru miesiącach, tych 5 miesiącach, właściwie bardzo mi je zniszczyło. Nie zabiło do końca, ale zniszczyło. A zniszczona nerka się już nie odbuduje. Jak wątroba, może jak trzustka czasem. Nerka po prostu źle pracująca będzie pracowała już do końca.
Potrzebne są dializy?
I wtedy no, jedynym wyjściem są dializy. Ja chciałem tego bardzo uniknąć.
Bo to chyba w Pana przypadku w ogóle w Pańskim zawodzie, gdyby Pan, że tak powiem, leczył się dializami, czy też podtrzymywał funkcjonowanie, no to pewnie niespecjalnie by się dało w zawodzie pracować.
No tak, człowiek musi przeorganizować całe swoje życie.
Bo jest czasami kilka razy w tygodniu trzeba się pojawić.
No, co najmniej tak, co najmniej 3 razy w tygodniu i wtedy siedzi się po 4 godziny, więc trzeba to też brać pod uwagę. Nie wiadomo też, jak ten organizm się zachowa. Ja miałem tego absolutną świadomość, że coś takiego może mnie czekać, więc podjąłem się walki. Walki z tymi nerkami, które były kiepskie, chore, zmęczone, ale chciałem je jak najdłużej przy sobie utrzymać. Mm-hmm. Żeby to zobrazować, to powiem tak. Zakładam, że Pan jest zdrowy, absolutnie. I ma Pan w tych nerkach około 2 milionów kłębuszków nerkowych. Z moich badań wynikało, że mam ich może około 180 tysięcy. Jeżeli te kłębuszki nerwowe mają łopatki, te 2 miliony łopatek, wszystko czyści ładnie, to 180 tysięcy łopatek już tego tak dobrze nie zrobi. A jeżeli zrobi to gorzej, to znaczy, że ta część nieoczyszczonej krwi w tym organizmie jest. A więc
stąd osłabienie.
Zaczyna działać na wszystko. Zaczyna działać na skórę, na włosy, na wzrok, na mięśnie, na stawy. No i pozostaje już tylko teraz taka ochrona tej części tych nerek, które jeszcze z tymi łopatkami tam działają. Wtedy trzeba przejść na absolutną dietę. Absolutną dietę. Nie jesz mięsa, nie jesz białka. Jak nie jesz mięsa, nie jesz białka i właściwie wszystkiego musisz sobie odmawiać, to tracisz siły, ponieważ masa mięśniowa ci zanika. I to tak jest taka droga w jedną stronę. Ja byłem przekonany, że to się musi skończyć dializami albo przeszczepem. Więc postanowiłem po 1,5 roku, niecałych 2 latach, wejść w program przeszczepowy.
1,5 roku od
momentu tej diagnozy, co to jest i co mnie ewentualnie czeka. Ja prawie 2 lata walczyłem. Walczyłem, byłem na tych dietach. I powiem szczerze, że nie przestałem pracować ani jednego dnia, w tym sensie, że nie zrobiłem sobie stop. Był stop, kiedy byłem w szpitalu, owszem, albo byłem na badaniach, ale tak właściwie, jak ktoś mnie pytał kurczę, jaki ty jesteś szczupły, co ty robisz? Ja mówię, stary, nie jem mięsa. Nie skłamałem, bo nie jadłem. Kurde, ty chyba siedzisz cały czas na siłowni. Ja mówię, co ty, nie? Ja mam dobry metabolizm.
Czyli co, nikt nie wiedział, tak?
Nikt nie wiedział. Oprócz rodziny i najbliższych przyjaciół nikt nie wiedział. Więc po tych dwóch latach, kiedy wszedłem, albo starałem się wejść w program przeszczepowy, czyli wtedy musisz udowodnić, że wszystkie inne twoje organy są sprawne, zdrowe, nie masz żadnych stanów zapalnych.
Że warto dać czyjąś nerkę.
Tak, że ta czyjaś nerka w twoim organizmie przetrwa. Więc jeżeli cokolwiek jest nie tak, nie wiem, masz próchnicę w zębie, musisz ją wyleczyć, bo stan zapalny bardzo źle działa na przeszczepione narządy. W związku z tym powiem tak, że jak wszedłem w ten program przeszczepowy, to oprócz nerki, to miałem zdrowie konia, miałem 200% byłem zdrowy, wszystko funkcjonowało oprócz tych jednych nerek. I wtedy pozostało mi tylko czekać. Ja się czułem bardzo kiepsko. Czyli jednak te...
Zadam tylko jedno pytanie, tak, zanim o tym oczekiwaniu, bo to też ważne. Czy te dwa lata były potrzebne do tego, żeby pan dojrzał do decyzji, ok, robimy przeszczep? Bał się pan tego przeszczepu?
Nie bałem się przeszczepu. Biorąc pod uwagę te dwa lata walki, i to jest taka walka... Rano pan wstaje. I nie jest pan w stanie zrobić pierwszego kroku. To jest walka. Szybko się pan męczy. W pewnym czasie dochodzę do wniosku, że właściwie Nagrodę Nobla powinien dostać ten, który wymyślił balustradę przy schodach. Bo bez niej ja nie byłbym w stanie wejść. Tak bardzo nie miałem siły. Więc proszę mi wierzyć, przy takiej walce strach przed przeszczepem jest taki, który może on uratować ci zdrowie, życie, kondycję i wrócić do takiej swojej sprawności. Prostej, takiej codziennej. Nie chciałem skakać wzwyż, nie chciałem biegać po boisku, nie chciałem być piłkarzem, nie chciałem podnosić ciężar. Ja po prostu chciałem sobie we własnym domu wejść na piętro. Chciałem sobie pójść na spacer i nie zatrzymywać się co 10 metrów, żeby wziąć oddech. Więc tego strachu przed przeszczepem nie było. Powiem więcej. Ja bardzo dużo czytam, ale jednej rzeczy jakoś nie jestem w stanie czytać. To znaczy nie czytam doktora Google'a. Jeżeli coś wtedy mi przez te dwa lata chorowałem, proszę mi wierzyć, że ja starałem się w ogóle nie dotykać tego problemu. Nie dotykać...
Poza lekarzami oczywiście.
No oczywiście, lekarzami. Poza lekarzami. Ale nie czytałem tych wszystkich porad. Ja czasem nawet nie lubiłem czytać ludzi, którzy z tym mieli do czynienia, ponieważ bałem sobie wyrobić jakieś złe zdanie albo stracić nadzieję, co jest jeszcze gorsze, stracić energię, że ktoś powie, no stary, to jest tylko w jedną stronę, tu nie ma szans. Ja o tym wiedziałem, bo to lekarze mi też powiedzieli, że muszę się na to przygotować. Ale co innego, jak to jest, mówi lekarz, a co innego ktoś mówi. Dzisiaj w dobie internetu, gdzie wszyscy mogą napisać wszystko
i wszyscy są znawcami,
i wszyscy są ekspertami, no to naprawdę ja się starałem tego unikać. I o przeszczepie bardzo mało wiedziałem wbrew pozorom. I w pewnym sensie też mnie to uratowało. Ponieważ czekałem na ten... Dostałem termin nieznany.
To znaczy, czeka się po prostu.
Po prostu czekasz.
Walizka spakowana.
No to tak, w cudzysłowie. Pozostaje mi czekanie. Chciałbym, żeby jak najszybciej, no ale no wiadomo, no trzeba wypracować swoje albo odczekać swoje. To już ode mnie nie zależy. Muszą się te wszystkie 6 czynników zgadzać, markery, porównania. To robi komputer. Człowiek z tym nie ma nic wspólnego. I a propos walizki, kiedy ja dostałem się do tego programu koniec lutego, początek marca, 30 czerwca, czyli za chwilę będę obchodził roczek. 30 czerwca rano, kiedy zadzwonił telefon ze szpitala, że znalazł się dawca.
Zeszłego roku, czy
jest tak, czerwca? Tak, tak, tak. Zeszłego roku. Że znalazł się dawca, to na co właściwie czekałem i niby byłem do tego przygotowany, Bóg mi świadkiem, straciłem podłoże pod nogami, nie wiedziałem, w co mam ręce włożyć, nie wiedziałem, czy ja się już umyłem, czy ja jeszcze nie umyłem, czy ja jestem ubrany, czy ja nie jestem ubrany. Jest taki szok, taki mętlik w głowie, jest tyle myśli, ale taka gonitwa, że właściwie nie wiedziałem. Nie wiedziałem, ale ja się mam spakować. Okej, ale na ile się mam spakować? Nie wiem. Gdybym, teraz wracając do tego doktora Google'a, gdybym przeczytał, że trafiając na przeszczep, trzeba się liczyć z tym, że jak nerka nie ruszy, to on może nie ruszyć tydzień, może nie ruszyć dwa, a może i dwa miesiące. Czyli mój pobyt w szpitalu będzie od tygodnia do dwóch miesięcy. No to muszę to wziąć pod uwagę. Ja tego nie brałem pod uwagę, bądź starałem się nie myśleć o tym. A z drugiej strony właściwie przy tym szoku, w jakim byłem rano, to właściwie cokolwiek bym wziął wcześniej pod uwagę i tak nie miałoby to znaczenia. Ja byłem jak we mgle. Się wydawało, jestem aktorem, mogę sobie wszystko wytłumaczyć, może mogę też zareagować, ale w tym stanie nie byłem, żeby coś wymyśleć.
Ale to było takie, nie zaskoczenie, nie, no bo czeka pan.
Czekałem, tak.
Na ten telefon, na tę informację, ale to całe zmieszanie, to było takie, taka ekscytacja, super, doczekałem się, czy raczej, kurczę, czy na pewno?
No, był taki, przychodzi potem taki moment, kiedy już jechałem, bo miałem zrobiony przeszczep w szpitalu w Kielcach. Nie w Warszawie. Też myślę sobie, Boże, w Kielcach? No, to taki człowiek jednak chciałby zachować jakiś komfort, a najlepiej gdzieś tutaj za tu ulicę dalej, ale to tak nie jest. Człowiek idzie tam, gdzie jest dawca był. W każdym razie byłem podekscytowany. Świtały mi takie odblaski szczęścia, że tak szybko, że moje nerki jeszcze działają. Bo ja pamiętam moment, kiedy zacząłem już planować sobie i myślę sobie, wytrzymam do końca tego planu zdjęciowego do początku lipca, a potem boję się, że się poddam, bo nie jestem w stanie tak dalej żyć.
Znaczy za ciężka, tak?
Ta walka jest. Była już się okazywała coraz gorsza dla mnie. A głowa pełna energii, pełna nadziei, ale ciało nie szło za głową. Więc kiedy powiedziałem sobie, zdjęcia kończyłem koło 15 lipca i nagle 30 czerwca, czyli praktycznie dwa tygodnie przed tym podjęciem tej decyzji, nagle się okazało, że jest. Jak człowiek tak sobie to spokojnie zaczyna układać, to myślisz sobie, może to jest przypadek, a może tak miało być. Człowiek potrafi dużo rzeczy. Czy ja potrafię, nie wiem, ale to jest bardzo bliskie tej mojej decyzji. I to było szczęście. Czy się bałem? Nawet nie wiedziałem, co mi grozi, jak to wygląda. Ja, który ze szpitalem miałem bardzo mało wspólnego. Jedyne rzeczy, które miałem, to były skaleczenia, takie fizyczne urazy, ale to na przykład jako stolarz, no to naturalne. A tak to nawet nigdy nie leżałem, nie byłem hospitalizowany, więc trochę się czułem jak taka przygoda, no zobaczmy. Ta przygoda oczywiście miała dużo większe znaczenie niż normalnie, zwykła. Więc jadąc na ten przeszczep, powiem szczerze, że chyba nie kończyłem żadnej myśli. Znaczy, nawet jak zacząłem sobie coś myśleć, to ono to było urywane kolejną myślą. Takie łapanki dziwnych emocji. Nie wiedziałem, czy się chwalić, czy się nie chwalić, a może nic nie mówić. Jak mam się zachować? Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy jeszcze nie, a może powinienem poczekać? Boże, to jest tylko operacja. Przecież mój organizm to może odrzucić. Ale okej. Nie, no cieszę się, bardzo się cieszę. Więc jak przyjechałem do tego szpitala, to mnie bardzo, bardzo miło przyjęli. Zresztą kolejny lapsus życiowy. W tymże szpitalu ja byłem wielokrotnie jako aktor. Tam też kręciliśmy tego ojca Mateusza w tym szpitalu, więc można powiedzieć, że w te korytarze wchodziłem jak
do siebie.
Mało tego. Zagrałem kiedyś w stacji TVN serial pod tytułem Lekarze, gdzie grałem transplantologa. No, panie Tomaszu, no bo ja,
wszystko się składa.
Ja właściwie z transplantologą jestem związany już od bardzo dawna. A jak przyjechałem, zostałem poddany badaniom. Byłem tam około godziny 12, a o 16 już leżałem na stole. Więc nie dano mi zbyt dużo czasu, żeby myśleć.
A to może dobrze.
Super. Super. Ja byłem tak szybko przygotowany do tego stołu. Wszyscy byli mili. Ja też byłem miły, bo też nie wiedziałem, o co chodzi. No i o 16 zasnąłem. O godzinie około 19.30 wróciłem. Wróciłem do żywych.
Jaka była pierwsza myśl?
Pamiętam, że chyba na 5 minut zadałem chyba 50 razy to samo pytanie. Czy się udało? Byłem nakarmiony jeszcze wszystkimi środkami przeciwbólowymi, morfiną.
I było całkiem przyjemnie.
Było super. Tam wtedy było super jeszcze. I pamiętam, że doktor Bicki, który mnie operował, nagle powiedział do mnie, ja byłem na tej morfinie, więc można było ze mną na każdy temat rozmawiać, ale zapytał mnie, powiedział do mnie, że będę musiał im zapłacić odszkodowanie. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. Myślę sobie, Jezu, co ja zrobiłem? Myślę sobie, może jak zasnąłem, może się awanturowałem, może coś we mnie jakiś wstąpił po tej morfinie, po tych narkotykach, a ja wiem. Ja mówię, tak, a za co? A on mówi, za stół. Ja mówię, za stół? Tak, bo jak podpięliśmy pana nerkę, to nerka od razu zaczęła działać i obsikał pan nam stół.
Wow.
I normalnie po tam dwóch dniach, po dwóch dobach, to zaczęło do mnie docierać. Myślę sobie, Boże, jakie to piękne. A wtedy jakoś przyjąłem, o Jezu, przepraszam.
Nie no, pierwsza myśl, trzeba przeprosić. No, człowiek w miejscu publicznym tak popuścił to.
więc tak, moja nerka zaczęła od razu działać.
A to też jest szczęście, co?
Tak, to jest procentowo jakoś tam. Ja jestem w tej grupie takiego cudownego ryzyka, że to szybko, właściwie bardzo szybko, właściwie natychmiast. Co nie, oczywiście nie wróży, że skoro zaczęło, to teraz przez 30 lat będzie. Nie, ale ten pierwszy moment, kiedy organizm od razu stanął na wysokości zadania, i mówiłem wtedy, że w tak krótkim czasie. Ja nie mam szczęścia do gier liczbowych, bo nie gram też, ale okej, okay, ale no nie mam tego szczęścia. Wygrałem 2 szóstki. No pierwsze to tak krótko czekałem w sumie na ten przeszczep. Byłem mega szczęśliwy. No i drugi, że moja nerka od razu zaczęła działać. I powiem szczerze, że to były najpiękniejsze 6 w moim życiu.
Po operacji udaje się, nerka zaczyna działać, ale to zaczyna się proces, aby ona działała dalej, prawda? Zaczyna się przyjmować leki, które ograniczają odporność organizmu. Tak. Jak to wyglądało w pana przypadku? Jak pan przez to przechodził te pierwsze tygodnie i miesiące?
Właściwie cały czas przechodzę. Cały czas przechodzę, bo to nie jest koniec drogi. To jest właściwie taki początek nowej drogi. Tamta się skończyła, na szczęście. Ta druga, ta nowa teraz, ona też będzie bardzo ciężka, ponieważ będę uzależniony od tych leków immunosupresyjnych, które, tak jak pan powiedział, obniżają moją odporność, a w związku z tym stałem się bardzo wyalienowany.
Dlaczego?
Szczególnie w okresie jesieni, wczesnej wiosny. Dlatego, że boję się ludzi. Boję się każdego kichnięcia, boję się każdego kaszlnięcia, boję się, kiedy ktoś mówi, jakoś tak mnie w kościach łamie, głowa mnie boli, nie, katar mam. To są takie sygnały, to są takie zwroty, które mnie każą zrobić w tył zwrot.
A jak to wpływa na pana pracę w takim razie? No bo jednak praca aktora to jest praca z ludźmi. No, nawet jeśli to jest monodram, to tak. Ileś osób tam pracuje. Więc...
Tak. Jest takie stare powiedzenie, gdybym wiedział, że się przewrócę, to bym usiadł. Więc na wszystkie to, co powiedziałem, kaszlnięcia, kichnięcia, czyli te objawy fizyczne, zewnętrzne, jestem w stanie zareagować i od razu się usuwam albo wychodzę. Wtedy, kiedy pracuję i wszyscy wydają się być zdrowi, no nie mogę zakładać, że któryś z nich jest niezdrowy i ja zaraz to opanuję. No, ryzykuję. Oczywiście ryzykuję. Staram się w tym okresie chodzić jednak w maseczce. Nie tulę się do ludzi, nie przytulam każdego, nie pytam, co tam u ciebie słychać face to face. Więc też się tego powoli uczę, bo to jest też dla mnie coś nowego. To
pewnie trochę psychologicznie trzeba zadziałać, co?
Tak, tak. Ja miałem przeszczep w czerwcu, więc lato było okej. No, ale ja od września już zacząłem próby. Po 3 miesiącach. I zaczęła się jesień. I ta jesień powodowała, że czułem się bardzo niepewnie.
Tutaj z radia, z telewizji słyszy pan o grypie, o COVID-zie.
Tak.
To też musi powodować lęk.
Tak, tak, tak. Czasem sobie myślałem, nie wiem, może to ten COVID, my go jeszcze nie znamy, może on coś osłabił w moim organizmie.
A to też jest niewykluczone.
Że takie antyciało było uśpione i nagle się obudziło, bo ktoś go obudził. Wstawaj stary, mam robotę do zrobienia, jestem ten zły, a ty też. No to chodź. Połączmy siły. Może, nie wiem. Oczywiście lekarze, profesor Niemczyk mówił, że to jest autoimmunologia, to jest coś, co siedzi gdzieś głęboko zakorzenione, ukryte, nie ma na to wpływu ani dieta, ani styl życia, ani nerwy, nic takiego. Więc musiałem, zresztą zażartował sobie, mówiąc do mnie, wie pan, teatr po czesku to divadlo. Ja pracuję w teatrze i mówię do mnie, wie pan, jak pan pracuje w divadle, to pan jest dziwakiem. No jak jest pan dziwakiem, no to pan wybiera taką chorobę, która dotyczy, nie wiem, 2 milionów, 1 na 2 miliony albo 3. No to ja. Więc wracając do tej jesieni, wtedy się bardzo bałem. I nie udało mi się. Nie udało mi się. Złapałem przeziębienie i to takie dosyć mocne. Nie uwierzy pan. RSV, czyli niemowlaków. Coś, na co pan jest absolutnie odporny, w ogóle pan tego nie zauważa, to dotyka dzieci do 2. do 2 roku życia, może 3, może do 6.
Z niewyrobioną odpornością jeszcze.
Z moją odpornością, jeszcze wtedy tuż po, kiedy byłem bardziej osłabiony niż teraz, po prostu złapałem ją. No i miałem to RSV. No i trafiłem do szpitala na taką serię antybiotykową. No wyszedłem z tego oczywiście, ale jest strach. Nie o to, że ach, umrę. Nie, nie myślisz tak. O to, że stracę te szanse, stracę tę nerkę, bo to ona będzie najbardziej wrażliwa. Cały ten organizm tak czuje, że on jest... Ja go kocham. Ja go lubię. On ze mną przeżył bardzo dużo i mnie wspierał. Ja jego też, bo ja nie jestem osobą, która żyłaby niehigienicznie. Ale mam wrażenie, że jak tak sobie tak myślę od środka, sobie, jak ty byś się czuł, gdybyś mieszkał w pięknym domu i wszyscy współpracujemy ze sobą i nagle jeden z tych współpracowników źle się czuje, przychodzi nowy. I teraz, żeby tego nowego, żeby z nim współżyć, to nas, zdrowych, się otumania,
no tak, tak.
Się go osłabia, żeby ten nowy mógł sobie spokojnie w naszym domu żyć. No jest coś takiego.
Jest coś takiego.
Mój organizm jest właśnie taki. Osłabia mi się wątrobę, osłabia mi się to, osłabia mi się tamto, osłabia mi się tamto, po to, żeby ta nerka, żeby organizm jej po prostu nie odrzucił. No ale powiedziałem sobie, że ja zrobię wszystko, żeby ją uchronić. Mało tego, ja nawet robię wszystko nadal, żeby te moje 2 nerki były ze mną.
Czyli dieta, tak?
Pewnie dieta nie. Dieta już nie, bo nerka już funkcjonuje, ale chodzi o to, że no też bez przesady, żeby one i tak kiedyś odejdą. Nawet nie będę o tym wiedzieć, bo one uskną w moim organizmie, zrobią się takimi migdałkami. Ale póki one są, to mam taką cudowną jakąś radość, że starałem się jak mogę, żeby je uratować. Dostałem wsparcie w postaci nowej nerki. Więc one, jak będą im się, będzie im się chciało, to tymi łopatkami jeszcze niech porobią. Jak będą zmęczone w sobotę czy w niedzielę, niech sobie odpoczną. A jak już będą chciały się ze mną pożegnać, to zrobią to po cichu. Pewnie nawet tego nie będę wiedzieć, ale będę miał świadomość, że one nadal ze mną są. Więc ta moja walka się bardzo też opłaciła w głowie. Dla ciała niewiele mogłem zrobić. Ale głowa była taka... Jak człowiek ma wyzwanie jakieś, to będzie robił. Ja z tym nigdy nie miałem problemu. Jestem bardzo poukładany, jestem Ślązakiem, więc u mnie wszystko jest takie akurat, takie genau, taki ordnung. Więc jak ja sobie coś podejmę jakąś decyzję albo staram się coś wykonywać cyklicznie, to ja to będę robił. Niezależnie od pory dnia, niezależnie od emocji, od stanu, od miejsca. Więc myślę, że przy tej nowej nerce też zrobię wszystko, na co będę mieć wpływ. Bo na jesień nie będę miał. Mógłbym ewentualnie tylko na ten zimny okres Polski wyjechać tam, gdzie jest ciepło. Ale to też mnie w niczym nie
to też nie daje 100% pewności.
Nie, bo wystarczy, że wyjdę do samolotu. I już,
dokładnie.
Oczywiście są maseczki i ja będę się do tego stosował, chociaż ludzie różnie reagują, nawet już po, jak mam maseczkę. Ale powiem szczerze, że mam to gdzieś.
Nie, no zdrowie najważniejsze.
Też tak uważam, mam to gdzieś. Więc będę starał się chronić, skoro mamy ze sobą, mam nadzieję, trochę pożyjemy. Przepraszam, że tak patrzę na przód, ale...
Nie, rozumiem.
Ja mam
wszystko,
z przodu.
Wszystko rozumiem. Nie pytam, jak to technicznie się ta trzecia nerka tam zmieściła, bo tak cały czas mnie to zastanawia. Ale jak rozumiem, zrobiono trochę miejsca i tam się znalazła. Natomiast... Wspomniał Pan na początku o tym, że myślał Pan o dawcy. Mhm. Nie poznał Pan...
Nie, to jest niemożliwe.
Wiem,
prawo zabrania. System,
prawo zabrania. Ale chciałby Pan dowiedzieć się, kto?
Wie Pan, to co powiedziałem, że w tych początkowych emocjach bardzo, bardzo myślałem o tym, że nawet bym, nie wiem, zrobił to w tajemnicy. Pojechał na ten cmentarz, na ten grób,
złożyć kwiaty.
Jedną różę, może nawet pod wieczór, albo 5:30 rano, żeby nikt mnie nie zauważył. Miałem taką potrzebę. Oczywiście to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I powiem szczerze, że po jakimś czasie już nie zapomnę. Tego na pewno nie zapomnę, ale mi się już zacierają. Zacierają taką dynamikę czegoś. Jak mogę się odwdzięczyć? Co mogę zrobić? Nie wiem, podziękować rodzinie? Też nie. Nie wiem, to anonimowo wysłać podziękowania.
Myślę, że odwdzięcza się Pan mówiąc o tym. Znaczy, mówiąc o problemie, bo dzisiaj transplantologia w Polsce... Znaczy, trudno mówić o rozkwicie. Raczej to jest regres. Jesteśmy na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o liczbę przeszczepów. Jak Pan myśli, dlaczego tak się dzieje?
No ja sam pamiętam taką aferę, która dotyczyła jednego z polityków.
Tak.
Prawda? To zepsuło trochę atmosferę. Natomiast ten problem... jest dużo głębiej niż taka jedna afera polityczna, chociaż mająca wiele wspólnego z życiem. Myślę, że my nie tylko w przypadku w ogóle transplantologii, ale jesteśmy kiepsko wyedukowani. Potrafimy przyjmować nauki przedmałżeńskie, nauki religii, a takich podstawowych takich nauk moralnych, jakoś nam jest ciężko. Dopiero ja też dużo o tym nie myślałem. Ja poza tym, co mnie się wydarzyło, zawsze uważałem, że jeżeli cokolwiek w moim organizmie może uratować inny organizm, to bierzcie.
Nie ma problemu,
nie ma problemu.
Ja śmierci wtedy, się nie przyda już.
Absolutnie. Ja wtedy, nawet nie biorąc pod uwagę, że coś takiego może mieć miejsce w moim życiu, to byłem pewny, że tak. No, nie oddam tego robakom, tym bardziej tego nie spalę. Szkoda tego, jeżeli się nadaje, oczywiście. No ale pewnie tak jak ja, czy pan myślący jesteśmy w takiej, nie wiem, chciałbym powiedzieć mniejszości, aczkolwiek chciałbym może w połowie, no nie wiem, bo z tą większością to bym tak nie szarżował. Zderzając się z tym problemem, tak naprawdę dopiero zacząłem się dowiadywać, jak to wygląda. My jesteśmy bardzo fajnym krajem. Może to dziwnie brzmi, ponieważ u nas to jest bardzo ułatwione. U nas nie trzeba pisać oświadczenia. U nas wystarczy, że powiemy, albo no, jeżeli napiszemy, że nie zgadzam się, no to wtedy tak. Tak. Ale jak nie napiszemy takiej woli, że nie chcemy oddać czegokolwiek...
To teoretycznie można pobrać narządy.
To możemy. To znaczy lekarze mogą pobrać, ale muszą wiedzieć, że powiedziałem to komuś, przyjacielowi czy rodzinie. Rodzina mówi tak, rzeczywiście, pan Piotr powiedział, że co się da, bierzcie. Natomiast spotkałem się z właśnie już tam, będąc w tym, nie wiem jak to nazwać,
w tym
oku cyklonu związanym tylko z tym tematem, ludzie różnie reagują na to. To, co wspomniałem, że bierzemy nauki religii, chociaż Kościół jest za
tak.
przeszczepem, absolutnie. To jednak nabyta tradycją świadomość, to spotkało mnie, znaczy o tym się dowiedziałem, będąc tam w szpitalu. No jak to? No, na dzień sądu ostatecznego, no to jak to? Bez nerki? No jak to? Bez wątroby? No jak to? Powiem szczerze, że właśnie powinienem się śmiać. Mówię, Boże, jak niska jest świadomość.
O co chodzi, tak?
Ale z drugiej strony, no co możemy zrobić? No niewiele, nie wygramy z tradycją, nie wygramy z takim myśleniem.
Myślę, że trzeba o tym mówić po prostu.
I dlatego ja też o tym mówię. Nie oddawajmy rzeczy po prostu do ziemi, bo to nie ma sensu. Nakarmimy to robaki. Robaki są brzydkie. No po co to dawać, skoro nasz narząd może dać życie cudownej osobie. Może zdolnej, może pięknej. Kto wie? A może to będzie ktoś, kto i w twoją rodzinę wejdzie przypadkowo. Będzie zdrowe. Czy mamy to oddać tym ogniu? Też nie. Spalić? Dlaczego? No przecież człowiek spala rzeczy, które mu są niepotrzebne, a tam są dobre rzeczy. Pan może uratować, nie wiem, 5-6 ludzkich istot. Tyle może pan dać z siebie. Czy to jest mało? Uważam, że to jest bardzo dużo. Jeżeli mówimy o religii, o wierze, no przecież dać życie, swoje życie poświęcić w pewnym sensie i oddać życiu innym, no to chyba jest spora cena na wiarę w człowieka, w człowieczeństwo, w przyszłość.
Świadectwo wspaniałe.
Prawda? Oczywiście ono już nie dotyczy samego dawcy. Ale to też dotyczy jakby rodziny. Fajnie jest żyć z poczuciem, wiesz co, w życiu niewiele mi się udało, ale powiem ci szczerze, że ta moja rodzina taka była kiepska, ale mamy jednego takiego, który nam strasznie dużo dał wartości, bo oddał coś i z tego coś ktoś coś ma. Więc to są, myślę, że to są cudowne chwile. Ja już teraz, no niestety już raczej w tym stanie nie będę mógł oddać kogokolwiek, ale to dla mnie jest trochę i sens takiego życia, żeby nie wyrzucać jak starą lodówkę, żeby dać z tej starej lodówki coś, co może jeszcze przez następne 15, 20, 30 lat dać komuś.
Panie Piotrze, znaczy lepszej puenty bym nie wymyślił, więc ja tutaj stawiam kropkę. Wspaniale pan opowiada, wspaniale, że pan się dzieli swoimi doświadczeniami, za to panu bardzo dziękuję. Piotr Polk był gościem rozmowy z cyklu Podziel się życiem. Tomasz Sekielski, bardzo dziękuję.
Dziękuję.